Zacznę może od takiej osobistej dygresji związanej z szydełkowaniem. Bo szydełkowanie najczęściej kojarzy mnie się z serwetkami, które nasze mamy, babcie albo prababcie ręcznie wykonywały, a później na tym ustawiały fotografie z wizerunkami swoich pociech. Jak pociechy stały się większe i miały następne pociechy, to owe babcie i mamy zaczęły szydełkować piękne zabawki, słoniki, krokodylki i misie. Szydełkowanie jakby wpisane jest w twórczość amatorską, jest takim folklorem jarmarkowym. Nie wiem, to był może 2008-2010 rok, byłam na wystawie w warszawskiej Zachęcie i zobaczyłam tam realizację Julity Wójcik pod tytułem Falowiec. Ona przy pomocy szydełka i nici wykonała liczące 8 metrów model tego falowca. Bardzo się ucieszyłam, bo pomyślałam sobie wówczas o takim fakcie, że taka czynność wykonywana w pieleszach domowych może zostać przeniesiona i użyta w kontekście sztuki. I jakież moje było wielkie zdumienie i dowód własnej ignorancji po przeczytaniu tekstu Magdaleny Ujmy pod tytułem Tkanie świata, Ewa Pachucka z domu Jaroszyńska. Bo dowiedziałam się, a zaraz o tym wspomnę, ale dlaczego w ogóle ten tekst się pojawił? Myślę, że nie bez powodu, ponieważ Ewa Pachucka urodziła się w Lublinie w 1936 roku, zmarła w 2020, artystka już nieżyjąca, ale przez kilkadziesiąt lat była bardzo aktywna twórczo, a ponieważ mieszkała głównie za granicą, więc ja w ogóle o niej nie wiedziałam. I bardzo dziękuję pani Magdalenie Ujmie, że mogłam się dowiedzieć tak wiele fascynujących rzeczy o tej artystce. Nie będę streszczać życiorysu, ale chcę pewien kontekst nadać. Zrobiła maturę w liceum plastycznym w Lublinie i wyjechała do Łodzi. Musiała to być bardzo krewka i bardzo wyrazista osoba, bo po roku zrezygnowała ze studiów na Wydziale Tkaniny w szkole, Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Łodzi, a tak skomentowała swój roczny pobyt. Smrodliwe środowisko samootoczenia sprawiało mi ból. Byłam zbyt dojrzała na pełne zdyscyplinowanie, niepogodzona z faktem, że ktoś może na mnie krzyczeć, więc uciekłam z Łodzi. A, zapomniałam o jednym istotnym fakcie. Jako licealistka współtworzyła, brała udział w trzech wystawach zbiorowych grupy Zamek. Ale później stała się taką mocno zindywidualizowaną postacią. Nie skończyła żadnej szkoły, pojechała do Francji. Później wyjechała do Australii, wróciła do Danii, zmarła 3 lata temu. Dlaczego przywołałam tą piękną realizację Julity Wójcik w kontekście Ewy Pachuckiej? Ponieważ ona, o czym nie wiedziałam, już w latach 60., czyli kilka dekad temu, zaczęła szydełkować. I były to na początku realizacje płaskie, później przestrzenne, by w końcu stworzyć dwie, według mnie, wybitne realizacje. Nad jedną pracowała ponad 5 lat, Arkadia, Pejzaż i ciała, a druga Pejzaż i ciała. Prace powstały w latach 70. i znajdują się w muzeach zasłużonych, muzeach w Australii. Dlaczego to szydełkowanie chciałam wyciągnąć przede wszystkim i o nim opowiedzieć? Ja sądzę, że końcówka XX wieku i na pewno XXI wiek w twórczości artystycznej należy do kobiet. I bardzo się cieszę, że Pachucka jest w tym nurcie bardzo wyrazista i bardzo awangardowa, że przekroczyła ten standard myślenia o szydełkowaniu w takiej konwencji amatorskiej i że te prace, które wykonała, są dziełami o wysokiej, bardzo wysokiej randze artystycznej. Zachęcam Państwa gorąco, żebyście wpisali sobie nazwisko Pachucka w internet i przyjrzeli się fantastycznym już w kolorze realizacjom tej wyjątkowej artystki. Ceramika odkleiła się od swojej funkcji użytkowej dawno temu i stała się nowym medium w przestrzeni artystycznej. I podobnie stało się z szydełkowaniem. A warto też odwiedzić kolekcję Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, gdyż tam znajduje się również praca Ewy Pachuckiej, która co prawda nie jest wyszydełkowana, bo zrobiona z włókien i obszyta wełną, pokryta meszkiem, którą chce się pewno dotknąć albo do tej rzeźby przytulić. Ponieważ rzeźby są puste w środku, więc przytulanie może byłoby niewskazane, ale dotykanie tak. Tym oto sposobem przeszłam do drugiego tekstu, który też mnie zachwycił, pod tytułem Dotyk Grażyny Lutosławskiej. Autorka podejmuje taką kwestię związaną z doświadczaniem cielesności rzeźby. Namawia, w granicach oczywiście prawa i przyzwoitości, abyśmy podchodzili do rzeźb. Do plenerowych pewno nie ma problemu. Dotykali je, poznawali powierzchnię, strukturę, zastanawiali się, jaką te rzeźby mają masę, żebyśmy je doświadczali cieleśnie. Autorka przywołuje tutaj wybitne nazwiska znanych rzeźbiarek i rzeźbiarzy: Helen Blumenfeld, Henry'ego Moore'a, oczywiście Magdaleny Abakanowicz czy Antoniego Caro. Ja bardzo enigmatycznie nie wyjaśniam tego, co przeczytałam, ale chcę wskazać jeszcze na jeden aspekt. Autorka mówi też o wystawie, którą widziała w kontekście właśnie odczuwania tej cielesności i dotykania owych rzeźb, w kontekście wystawy, którą zobaczyła w Tate Modern, znanej słowackiej artystki Marii Bartuszowej, która wykonuje rzeźby kruche, bo z gipsu. To może będzie zachęta, żeby przeczytać ten tekst Grażyny Lutosławskiej. Przywołam ostatni akapit tego tekstu. Na wystawę Bartuszowej wchodzi ojciec z najwyżej 2-letnią córką na rękach. Pozwala jej dotykać gablotek, w których ustawiono okrągłe rzeźby. Małej bardzo się to podoba. Gładzi powierzchnię szkła, a później wyciąga ręce w stronę gipsowej kuli umieszczonej na postumencie bez osłony. Ojciec cofa jej dłoń. Dziewczynka patrzy na niego zdziwiona, a po chwili zaczyna dotykać jego głowy. Znowu się uśmiecha. Konkludując, ja myślę, że sztuka wychodzi od człowieka, adresowana jest do człowieka, a później wraca już nie do sztuki, tylko do innego człowieka i ten efekt empatii, współodczuwania, doświadczania w siebie w różnych kontekstach jest bardzo istotny. Również w tym kontekście tej cielesności, sensualności. W swojej praktyce zawodowej zajmuję się obrazem i zawsze mówię studentom, że najlepsza definicja obrazu czy fotografii to jest taka, że nie można go zastąpić słowami ani zilustrować słowami. To tutaj chciałam zastosować taką przewrotną woltę, bo zachwyciłam się tekstem Adama Elbanowskiego pod tytułem Ostatnia wola Juana de Castellanosa, kronikarza, księdza i poety Nowego Królestwa Grenady. Kim był ów Juan? To był hiszpański żołnierz, konkwistator, duchowny, kronikarz i poeta. Żył na przełomie XVI i XVII wieku. A autor tego tekstu snuje opowieść o życiu tego kronikarza poprzez przywołanie pewnych faktów z jego życia. Różne to są fakty. na przykład jak szedł ulicą do swojego nauczyciela retoryki w Sewilli, czy jak później prowadził spory z kronikarzem bardzo znanym królewskim owego czasu, czy miał wypadek podczas podróży powozem, czy jak odbył służbę wojskową i bestialsko zachowywał się wobec Indian, czy był poławiaczem pereł, poszukiwaczem złota, czy też zakochał się na wyspie zwanej Marganita w kobiecie swojego życia, a później został księdzem. Tylko ten opis o życiu tego kronikarza został wpleciony w testament, który już ten leciwy pan ukresu swojego życia zapisuje swoje dobra. Był człowiekiem bardzo majętnym, władzą kościelnym, ale osobą prywatnym. Tekst ten jest dla mnie niezwykły, ponieważ nie wiem, jak to autor zrobił. Opisuje, muszę tutaj dość wspomnieć, jest już późna noc, a czeka go wielogodzinna praca. Zbyt długo to odwlekał. Wszystko już jest przygotowane. Pióra, nożyk, kałamarz, gliniana miseczka z piaskiem. Macza pióro w kałamarzu, wygładza kartkę papieru i zaczyna pisać. Pisać swój testament, w którym pojawiają się elementy właśnie tych różnych faktów z jego życia. Autor tak sugestywnie opisuje ten dom, w którym żył bohater tego opowiadania, Juan de Castellosa. Sprzęty, które się tam pojawiają, również majątek, który przepisuje swoim braciom i siostrom. Drętwieją mu palce, czuje przeszywający ból w krzyżu, rozkłada na podwodze jedwabną kapę. Czy na pewno spisał ją do testamentu? Owszem, jedwabna, haftowana złotem, kapa chińska. Ten tekst mnie bardzo poruszył, ponieważ urealnił autor ową postać w kontekście historycznym i mnie osobiście przeniósł do przełomu XVI i XVII wieku. Ożywił tę postać, dał jej kolejne życie dzisiaj. I gorąco Państwa dlatego też namawiam do tego tekstu.
Ten tekst Adama Elbanowskiego do mnie też trochę przemówił w taki sposób, że przypomniał mi tekst Jerzego Andrzejewskiego. Nie pamiętam, jak to opowiadanie się nazywało, ale było takie opowiadanie chyba opisujące formację.
O czasy inkwizycji.
Tak, inkwizycja.
Kryją ziemię.
Dokładnie, to mi się przypomniało. Ale zacznę może, tak jak sobie zaplanowałem, od mojego kolegi Dominika Żubertowicza. Poety, który debiutował w roku 2015 razem ze mną. I razem ze mną odbierał nagrodę w Złotym Ośrodku Poezji. On dostał pierwszą nagrodę, ja jakąś tam 84. No ale tam żeśmy się spotkali podczas festiwalu Złoty Ośrodek Poezji. I on już wtedy dał się poznać jako taki trochę poeta enigmatyczny, tajemniczy. Jakiś taki, bym powiedział, bliski mnie, bo też jakby ta sfera tanatyczna, jakaś taka ciemna i opisująca martwy świat w nim była od samego początku i czytając jego wiersze w tym numerze Akcentu, tak zauważyłem, że cały czas się tego trzyma, ale ewoluuje. Gdzieś ten tekst jego się trochę zmienia i cały czas kursuje gdzieś zupełnie inne sfery. Gdzieś jakieś UFO się pojawia, gdzieś jakaś taka lingwistyczna trochę wchodzi narracja. Przeczytam taki fragment wiersza, czy cały wiersz, on jest króciutki. Nigdy nie przypuszczałem i nie posądzałem go o jakieś takie zaangażowanie społeczne, ale w wierszu Bulgot Imperium trochę tak jest. Ile podbitych ludów mieści się w szczelinach twojej twarzy? Które imperium przemawia twoimi ustami wokół źrenic? Dawne rzeki, do których wchodzili swoi i obcy, obcy i swoi, i tak płynęli prosto w twoje spojrzenie, gdy widzisz całkiem nowe miejsce i jesteś pewien. Albo, że niektóre lęki nie są spowodowane przeżyciami dzieciństwa, ale dalekimi, bardzo dalekimi krainami. Niezwykłe przez jedne wakacje, że ogarnąłeś język włoski, kiedy angielski do dzisiaj sprawia ci trudności. W każdym człowieku bulgocze słoneczna plazma, skłębione delfiny na wirującej, wciąż wirującej jaźni, setki słońc przeniknąć, aby spotkać się tutaj.
W tym podrozdziale, w kręgu sztuki, są bardzo ciekawe recenzje Piotra Majewskiego, Magdaleny Choworus-Czajki i Lachosława Lameńskiego. Oni recenzują książki i albumy związane ze sztuką XX i XXI wieku. Też poleciłabym Państwu, żebyście je przeczytali. Dużo się dowiecie o tych książkach. Pewno niektórzy pójdą i kupią sobie, albo przynajmniej obejrzą albumy w księgarniach. ale dużo jest tam fajnych, takich interesujących wiadomości, szczególnie Piotra Majewskiego. Pragnienie nowoczesności, czyli sztuka w kontekście polityki, a opisuje sztukę polską, siódmy tom, autorstwa Wojciecha Włodarczyka o związkach polityki właśnie i sztuki. Tam autor stwarza różne takie typologie i tak dalej, ale to zachęcam Państwa przede wszystkim, żebyście sami to przeczytali, bo nawet nie kupując książki, dużo się dowiecie o tej książce i dużo fajnych informacji, jeżeli kogoś to interesuje oczywiście.
Jest z nami autor tego omówienia.
Z pewnością książka warta uwagi z tego powodu, że jest to próba syntezy polskiej sztuki, historii polskiej sztuki XX i XXI wieku, jak autor zaznacza w tytule. Pisanie takich syntez jest obarczone dużym ryzykiem, bym powiedział. Raczej historia sztuki od jakiegoś czasu zmierza w kierunku jakichś takich szczegółowych ujęć, powiedzmy problemowych. Tymczasem tutaj właśnie autor pokusił się o próbę spojrzenia na pewien taki całokształt. Tym bardziej godna uwagi publikacja, że Wojciech Włodarczyk należy do, powiedzmy, już takiego kręgu tenorów piszących o polskiej sztuce właśnie. Tego okresu, powiedzmy, trzech tenorów, prawda, którzy się gdzieś tam poruszają w tych rewirach syntetycznych ujęć sztuki.
Piszesz o tym, że jego sposób takiej periodyzacji, czy lepiej powiedzieć typologizacji zjawisk współczesnej sztuki jest taki niestereotypowy. To jest bardzo ważne, jeśli ktoś z Państwa zechce mieć taki przegląd nieco inny niż czysto akademickie podejście do nowej sztuki, to warto, żeby do tej książki sięgnąć. A skoro mówimy o tekstach dyskursywnych w tym tomie, to pośród autorów mamy tutaj też w naszym gronie pana Jarosława Cymermana, który jest autorem dosyć takiego niezwykłego tekstu na temat biografii Józefa Czechowicza. Tekstu, który tyle traktuje o samej biografii Czechowicza, co o sposobach jej rekonstrukcji, bo jak się okazuje, nie jest wcale łatwo sobie z tym poradzić, ponieważ to, co czysto dokumentalne przy tych próbach rekonstrukcji musi się mieszać z tym, co bardzo impresyjne. Zechcesz, Jarku, coś jeszcze na ten temat powiedzieć?
Rzeczywiście To, co okazało się w tym tomie Akcentu, to jest taka moja pierwsza przymiarka do tego, żeby napisać biografię Józefa Czechowicza. Wydawać by się mogło cóż prostszego niż napisać biografię. Zawsze są jakieś fakty, zawsze są jakieś dane, informacje, które trzeba odkryć i ułożyć w pewną całość, skomponować. Tymczasem właśnie jak się zaczyna przyglądać tym podstawowym faktom, wychodzi na to, że sam Czechowicz jakby uczynił ze swojej biografii takie działanie w pewnym sensie będące nawet nie tyle przedłużeniem, co częścią procesu artystycznego. Oczywiście to nie jest nic niezwykłego, to samo robił Gombrowicz, Witkacy, czy Bruno Schulz, czy jeszcze wielu, wielu innych pisarzy także spoza naszego kraju. Ale w przypadku Czechowicza mamy do czynienia z tym, raz, że ten proces został bardzo nagle i gwałtownie przerwany, o czym wszyscy wiemy, to mamy do czynienia także z taką sytuacją, że on bardzo, bardzo umiejętnie kamuflował pewne treści albo umieszczał je w tak specyficznym kontekście, który zmusza, mam wrażenie, badacza do trochę detektywistycznej zabawy. Ja podam przykład, na którym akurat pracuję, bo ten tekst jest pierwszą częścią większej całości, która, mam nadzieję, ukaże się, druga część ukaże się także w Akcencie.
W najbliższym numerze.
W najbliższym numerze. I podam przykład wiersza, bardzo znanego wiersza, wiersza dawniej Józefa Czechowicza, który za jego życia się nie ukazał. Właśnie wiersz autobiograficzny, gdzie on opisuje słynne słowa, że wszyscy spali wokół, nie spały lęki. I ten wiersz został umieszczony w Brulionie. W Brulionie, który przechowywany jest w Warszawskim Muzeum Literatury, w jednym z dwóch brulionów, który tam się znajduje. I on otwiera ten brulion. I teraz proszę zobaczyć, mamy do czynienia z takim świadectwem, to jest bardzo jeden z najlepszych wierszy, jeden z bardzo dobrych wierszy Czechowicza. To, że on tego nie wydał, to nie kierowały nim jakieś powody artystyczne. I ten wiersz otwiera ów brulion, czyli jest jakimś rodzajem zaproszenia do indywidualnego, intymnego świata. Tyle tylko pojawia się pytanie, kogo Czechowicz do tego świata zaprasza. To jest brulion, on te bruliony zbierał, zachowały się do naszych czasów 3. I w tym brulionie mamy inne jego wiersze, mamy jego tłumaczenia, mamy jakieś luźne notatki, ale to nie jest żaden porządek taki, nie wiem, ułożony rodzaj jakiegoś takiego notatnika osobistego, czy dziennika, broń Boże, czy czegoś takiego, tylko są tam różne wklejone obrazki, są różne notatki, miesza się taki porządek właśnie wykreowany, wymyślony ze starannie napisanymi wierszami, z jakimiś odręcznymi notatkami, skreśleniami, rysuneczkami. I mam takie nieodparte wrażenie, że właśnie Czechowicz w tym zostawia świadectwo, w tym chciał się nam w jakiś sposób zaprezentować, ale jest to zrobione w bardzo, bardzo zagadkowy i nieoczywisty sposób. I dlatego chcę zacząć to pisanie biografii od właśnie przybliżenia tych źródeł, ponieważ mam wrażenie i chciałbym, żeby ta biografia planowana nie była tylko i wyłącznie odzwierciedleniem biegu życia poety i jego twórczości, ale właśnie spróbowała dotknąć tej tajemnicy Czechowicza. Bo tych tajemnic jest bardzo dużo, on sam je tworzył i to jest też, mam wrażenie, coś, co sprawia, że ten poeta jest żywy, że ten poeta do dzisiaj budzi zainteresowanie. Tych tekstów autobiograficznych jest niedużo, one wszystkie ukazały się w tomie Waria, który już 11 lat temu ukazał się, też, który opublikowaliśmy wspólnie z Aleksandrem Wójtowiczem. Ten tekst, te fakty, one są też charakterystyczne, też nie były drukowane za życia. Czechowicz je sobie przepisał na maszynie, nie wiemy po co, tak? Nie wiemy w jakich okolicznościach.
Czyli jakby robił taki szkic do autobiografii, ale tutaj to, na co zwróciłem uwagę, to mnóstwo szczegółów. Od nazwiska wychowawczyni przez różne takie po prostu szczególiki z życia, nie?
A w innych fragmentach są nazwiska czy imiona druhen na weselu właśnie jego rodziców na przykład, prawda? Czyli on musiał dokonać wywiadu środowiskowego, prawda? To prawdopodobnie powstało w momencie, kiedy Czechowicz wrócił na krótko do Lublina po śmierci matki. Bardzo trudny to był dla niego moment, stracił pracę w Warszawie. Na kilka miesięcy wrócił do Lublina, akurat jego matka umierała na nowotwór. I prawdopodobnie to był jakiś taki moment, kiedy on zaczął zbierać te informacje. Ale znowu on tak jakby nie wytrzymuje, bo mamy te informacje takie dokładne, takie wręcz można powiedzieć jak kartotek, że tak się wyrażę. I to się zaraz miesza z jakimś ulotnym wrażeniem, że tutaj gdzieś pamięta pszczołę nad wózkiem, kiedy tam był pierwszy spacer i tak dalej. Jakby też te dwie perspektywy takiej biografii oficjalnej, czy takiej biografii zamkniętej w faktach, on zaraz nakłada na perspektywę osobistą bardzo.
Jestem szczególnie rad, czy w ogóle w redakcji Akcentu jesteśmy dumni z faktu, że akurat na naszych łamach publikują się te rozważania jakoś pogłębiające czy drążące temat biografii Józefa Czechowicza, bo pamiętajcie Państwo, bo to się stało już chyba przeźroczyste dla wszystkich, że to w Akcencie od początku, od 1980 roku widnieje na okładce cały czas niezmiennie motto z Józefa Czechowicza, które brzmi: sztuka to najwyższy wyraz samouświadomienia ludzkości, a dzieło sztuki mikrokosmos odbijający epokę. Słowa, które nie tylko zachowują aktualność, ale są taką do dzisiaj niezmiennie taką naszą redakcyjną dewizą. Staramy się, żeby to odbicie epoki w dziele sztuki można było na łamach Akcentu uchwycić. A skoro mówimy o epoce i dawaniu świadectwa, to chciałbym teraz wytłumaczyć Państwu, czy powiedzieć kilka zdań, które się wiążą z obecnością i w tym tomie, i dzisiaj na sali pana Artura Sienkiewicza, który jest konsulem honorowym Węgier, bo uruchomiliśmy tą obecnością taki cykl, który będzie się rozwijał w kolejnych tomach Akcentu, polegający na tym, że konsule honorowi różnych krajów, których mamy w Lublinie aż 10. Oni wszyscy zgodzili się udzielić takich rekomendacji kilku zjawiskom z obszaru kultury kraju, który reprezentują, a które my te zjawiska prezentujemy na łamach akcentu. W przypadku pana konsula Artura Sienkiewicza to są trzy teksty, trzy nazwiska z obszaru kultury węgierskiej. Dwa wiążą się z węgierską literaturą tworzoną poza granicami Węgier. Ci, którzy znają chociaż troszkę historię, to wiedzą, że Węgrów mieszkających poza granicami, po sąsiedzku, że tak powiem, jest sporo i na terenie Rumunii, i na terenie, no tak to ogólnie ujmę, byłej Jugosławii i na terenach dzisiejszej Słowacji. Tam we wszystkich tych miejscach powstaje literatura tworzona po węgiersku i to niezła literatura. O tym pisze Konrad Sutarski w tekście tutaj na łamach akcentu. Swoje wiersze prezentuje Marta Fizesi. Przetłumaczył te wiersze tej węgierskiej poetki profesor Jerzy Snopek, który jest zresztą ambasadorem Polski w Budapeszcie. Jest literaturoznawcą, znawcą oświecenia dokładnie i tłumaczem literatury węgierskiej, no i autorem akcentu, bo u nas publikował zarówno teksty eseistyczne, jak i tłumaczenia. Trzeci tekst to jest tekst profesora Istvana Kovacsa, znakomitego poety, tłumacza i eseisty i historyka także, który zresztą był współzałożycielem Fundacji Akcentu, Wschodniej Fundacji Kultury Akcent. Przed prawie dokładnie 30 laty ta fundacja powstała. Kovacs, który jako historyk zainteresował się takim obrazem Juliusza Kossaka, pokazującym jeden z epizodów w batalii Wiosny Ludów 1848-49, kiedy w bitwie z Austriakami bohaterstwem odznaczył się syn Aleksandra Fredry. I to Juliusz Kossak utrwalił na jednym z obrazów. No ale nie powstała, co w przypadku Istvana Kovacsa byłoby możliwe, jakaś taka poetycka ekfraza, takie opisanie czy oddanie słowami istoty tego obrazu, tylko powstał spory esej o charakterze historyczno-biograficznym, w którym on opowiada o bohaterach całej tej historii i o istocie tego wydarzenia. I te trzy teksty publikujemy w Akcencie dzięki rekomendacji pana konsula Artura Sienkiewicza.
Ja natomiast chciałbym trochę się wpisać w to, co zobaczyłem w Akcencie, jeżeli można. Mianowicie urzekła mnie okładka, na której prawdopodobnie jest to kurcze, związane ze zbliżającymi się świętami Wielkiej Nocy, ale pamiętając, że byli przywoływani już dzisiaj Hiszpanie, kojarzy mi się to obrazem Goi. Zakopany w piasku pies. Niesamowity. Polecam, jak ktoś nie widział, w Muzeum Prado.
W tym tomie Akcentu mamy znakomite nowe wiersze Waldemara Michalskiego. Jest ich tutaj sporo, ale gdybyś mógł wybrać.
Proszę Państwa, wszystkie moje wiersze, jakie piszę, jakie napisałem i może będę jeszcze pisał, mają zawsze konkretne odniesienie do sytuacji z życia wziętej. Być może są to jakieś takie mini reportaże poetyckie, ale są to też refleksje, którym nadaje wymiar poetycki, a często bardzo osobisty. Nie będę czytał wiersza Dulak 121. Jest to bardzo osobisty tekst. Powiem tylko może, jak on się narodził. Otóż po powstaniu warszawskim żona jako 6-letnie dziecko została zabrana, wywieziona do obozu niemieckiego w Pruszkowie. Wówczas Niemcy odbierali matkom dzieci i wywozili na germanizację do Niemiec albo do obozu dziecięcego w Łodzi. Szczęśliwie żona jako dziecko, wówczas jeszcze oczywiście nie żona, ale jako dziecko zachorowała. Niemcy potraktowali ten stan choroby i dziecka jako już beznadziejny i zostawili. Tak się szczęśliwie złożyło, że w obozie byli lekarze polscy, też jako jeńcy, i pomogli wyjść z tej choroby. W związku z tym ten wiersz Dulak 121 jest właściwie nawiązaniem do tej bardzo tragicznej, traumatycznej sytuacji. Przeczytam Państwu natomiast inne wiersze. Krótkie, może takie impresyjne, ale tak jak powiedziałem, też nawiązujące do konkretnej sytuacji. Deszczowy wrzesień. Deszczowy wrzesień, przemoknięte samochody i ostatnie kasztany. Tylko patrzeć, jak nocą wrócą zagubieni i światło zapali się w domu. Modlitwą na ustach dziecka. Wrócą drogowskazy na swoje miejsca. Rzeka przytuli się do mostu. Wiatr zaśpiewa swoje tedeum. A my urodzimy się na nowo. Wiersz kolejny. Aleja pod jabłoniami. Dante zadał mędrcom pytanie. Co nam zostało z raju na ziemi? Zdania były podzielone. Ostatecznie zwyciężyło jabłko. Dante dodał. Z raju na ziemi zostały nam trzy rzeczy. Gwiazdy, kwiaty i oczy dziecka. Bezkrytyczne, ufające, wierne. Aleja pod jabłoniami prowadzi do ogrodu, w którym niebo i ziemia są na wyciągnięcie ręki. Ewa zrywa wiszący nad głową owoc. Pod różową skórką mości sobie miejsce biały robal. Adam pyta, a co ja z tego będę miał? I rozdeptuje kolejne jabłko.